czwartek 8 lutego z paryskiego studia RFI. Witam Państwa bardzo serdecznie. Anna Merchat przy mikrofonie oraz Grażyna i Jean-Philippe w studiu technicznym, gdzie króluje również Sandrine. Oto najważniejsze wydarzenia dnia w skrócie. W Iraku kolejne zamachy i ataki. Żołnierze amerykańscy i radcy aresztowali wiceministra zdrowia podejrzanego o udzielenie pomocy armii Mahdiego, a także oskarżanego o udział w kilku zabójstwach urzędników państwowych. W Arabii Saudyjskiej, gdzie trwają negocjacje w sprawie rozwiązania kryzysu wewnątrz palestyńskiego, zapadły wstępne decyzje dotyczące składu przyszłego rządu jedności narodowej. W Pekinie rozpoczęły się trudne negocjacje w sprawie północno-koreańskiego programu nuklearnego. W Sewilli natomiast dwudniowe nieformalne spotkanie ministrów obrony państw NATO. Główne tematy to Afganistan i Kosowo. We Francji strajki i protesty w sektorze państwowym. Wiele klas świeciło pustkami, a w manifestacjach w Paryżu wzięli udział oprócz nauczycieli, kolejarze i pracownicy poczty, domagając się podwyżek i utrzymania miejsc pracy. W Paryżu kolejni politycy występowali na sali sądowej, broniąc francuskiego tygodnika satyrycznego, który opublikował karykatury Mahometa. Mówi Paryż RFI. Zanim przejdziemy do pełnego wydania dziennika, który przygotowałam z Anną Rzeczycką i Piotrem Rosochowiczem, rzućmy okiem na program naszej godzinnej audycji. Po przeglądzie prasy francuskiej i europejskich wiadomościach Piotr Błoński oprowadzi nas po wystawach fotografii i Muzeum Zatkia. Marek Brzeziński w Notatniku Paryskim mówić będzie również o wystawie, tym razem planowanej w Luwrze, ale też opowie o kradzieży starych ksiąg z antykwariatu przy ulicy Bonapartego w Paryżu. Anna Rzeczycka sięgnęła po program festiwalu filmowego w Berlinie, gdzie pokazywane będą również filmy francuskie. A na zakończenie programu Agnieszka Kumor proponuje wysłuchanie utworów z płyty Joyful w wykonaniu piosenkarki o wdzięcznym pseudonimie Ayo. Przejdźmy zatem do pierwszego punktu programu pełnego wydania dziennika. Co najmniej 43 osoby zginęły w zamachach przeprowadzonych w czwartek w stolicy Iraku i na południu kraju. 10 osób zginęło, gdy eksplodował samochód pułapka niedaleko meczetu sunnickiego w Bagdadzie. Inny pojazd wybuchł w szyickiej miejscowości Al-Adziyah, zabijając 20 osób. Ciała 27 ofiar porachunków międzywyznaniowych, jak precyzuje depesza AFP, znaleziono w różnych regionach Iraku. W Bagdadzie amerykańscy i radcy żołnierze weszli do budynków Ministerstwa Zdrowia, aresztując wiceministra tego resortu. Hakem al-Zameli jest oskarżony o korupcję i udzielanie pomocy szyickiej milicji zwanej Armią Mahdiego. Wiceminister, a zarazem członek tego ugrupowania, któremu przewodzi Moktada Sadr, jest również zamieszany w zabójstwa kilku wysokich rangą urzędników irackiego Ministerstwa Zdrowia. W Bagdadzie stopniowo wprowadzany jest w życie plan iracko-amerykański mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom stolicy Iraku. W akcji ma w sumie wziąć udział 85 tysięcy żołnierzy i policjantów. W Arabii Saudyjskiej tymczasem kontynuowane są rozmowy, które mają doprowadzić do rozwiązania konfliktu wewnątrz palestyńskiego. Do Mekki przybyli przywódcy z Hamasu i Fatahu, aby przedyskutować powołanie palestyńskiego rządu jedności narodowej. Wstępne ustalenia już podjęto. Premiera ma wyznaczyć ugrupowanie Hamas, sprawujące obecnie władzę, a wicepremiera przewodniczący autonomii Mahmud Abbas. 9 ministerstw ma przypaść Hamasowi, 6 organizacji Fatah, 4 przedstawicielom innych formacji reprezentowanych w Parlamencie Autonomii Palestyńskiej, 5 ministerstw, w tym MSZ i MSW, jest zarezerwowanych dla polityków niezależnych. I na stanowisko, które wywołało jak dotąd najwięcej sporów, czyli szefa MSW, zostanie wybrana przez prezydenta Abbasa osoba z listy niezależnej, listy przedstawionej przez Hamas, poinformował anonimowo AFP jeden z uczestników negocjacji palestyńskich mających miejsce w Arabii Saudyjskiej. czwartek rozpoczęły się negocjacje w sprawie północno-koreańskiego programu nuklearnego. Do Pekinu przybyli najbardziej zainteresowani reprezentanci Korei Północnej i Południowej, przedstawiciele Japonii, Rosji i Stanów Zjednoczonych, którzy wraz z Chińczykami próbują przekonać komunistyczny koreański reżim, by porzucił program zbrojeń atomowych. Czego żąda w zamian Korea, wyjaśnia Piotr Rosochowicz.
Japońska gazeta codzienna Asahi Shimbun donosi w swym czwartkowym wydaniu, że już w styczniu tego roku Stany Zjednoczone zawarły z Koreą Północną porozumienie w sprawie programu nuklearnego prowadzonego przez Pchenjan. Według japońskiego dziennika ten wstępny układ parafowali główni negocjatorzy ze strony amerykańskiej Christopher Hill, a ze strony północno-koreańskiej Kim Kye-gwan. Dokonali tego podczas ostatniego swego spotkania w Berlinie. Korea Północna zobowiązała się zamknąć reaktor jądrowy w Yongbyon i zgodzić się na prowadzenie międzynarodowej inspekcji tego ośrodka przez członków Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. W zamian za to Stany Zjednoczone zobowiązały się do dostarczenia bliżej niesprecyzowanej pomocy energetycznej i humanitarnej. Dziennik kraju kwitnącej wiśni nie precyzuje jednak, o jaką to mianowicie pomoc mogłoby chodzić, ale z innych źródeł dowiadujemy się, że Korea Północna gotowa byłaby do ustępstw w zamian za na przykład 500 000 ton oczyszczonej czy przerafinowanej już ropy naftowej. Christopher Hill zaprzecza wszelkim tego typu doniesieniom. Podczas aktualnych pekińskich rozmów Koreańczycy z północy domagają się także zniesienia przez Waszyngton sankcji ekonomicznych oraz odmrożenia kont bankowych, które niektórzy członkowie władz północno-koreańskich mają w USA.
Daleki od rozwiązania jest natomiast kryzys libański. Napięcie między rządem a opozycją nie maleje. W środę w dodatku po raz pierwszy od zawieszenia broni doszło do wymiany ognia między armią libańską i izraelską. Tym razem nie było ofiar, lecz stacjonujące w tym regionie ONZ-owskie oddziały są coraz bardziej zaniepokojone sytuacją w strefie przygranicznej. Napięcie również rośnie w Jerozolimie, gdzie Izraelczycy prowadzą wykopaliska archeologiczne na wzgórzu świątynnym. Arabowie żądają zaprzestania tych prac, uważając, iż są one zagrożeniem dla znajdujących się w tym miejscu meczetów uznawanych za święte miejsca islamu. Premier Izraela Ehud Olmert odmówił wydania nakazu zaprzestania wykopalisk. Mówi Paryż RFI. W Sewilli rozpoczyna się nieformalne posiedzenie 26 ministrów obrony krajów wchodzących w skład NATO. Dwudniowe dyskusje dotyczyć będą głównie Afganistanu i Kosowa. Przed mikrofonem Anna Rzeczycka.
Uczestnicy zebrania w Sewilli spotkają się także po raz pierwszy ze swym amerykańskim kolegą Robertem Gatesem, który w grudniu ubiegłego roku zastąpił Donalda Rumsfelda na stanowisku sekretarza obrony. Jak przypuszczają komentatorzy, Gates zwrócił się do sojuszników o podjęcie ofensywy przeciwko afgańskim talibom. Celem posiedzenia w Hiszpanii nie jest jednak zdobycie nowych posiłków wojskowych, chociaż, jak powiedział zastępca sekretarza generalnego Sojuszu Północnoatlantyckiego John Colston, oferty wystawienia dodatkowych żołnierzy będą zawsze mile widziane. Dla wszystkich jest bowiem jasne, że sytuacja w Afganistanie, gdzie w wyniku niespodziewanej aktywności talibów zabitych zostało w 2006 roku 4000 osób, stała się dramatyczna i że nie może się obejść bez wzmocnienia obecności wojskowej. Już teraz Hiszpania zapowiedziała, że będzie szkoliła afgańskie jednostki wojskowe i że wyśle samoloty bezzałogowe dla oddziałów NATO w Afganistanie. Niemcy obiecały 6 samolotów Tornado, a Francja, której myśliwce bombardujące Mirage 2000 od lat bazują w Duszanbe w Tadżykistanie, przy okazji listopadowego szczytu NATO w Rydze przyrzekła 2 helikoptery. W odpowiedzi na nasilanie się ataków talibów, oddziały Międzynarodowych Sił Bezpieczeństwa ISAF pod dowództwem NATO zwiększone zostały w 2006 roku do 35 tysięcy ludzi. Dodatkowe polskie oddziały w Afganistanie w sile 1000 żołnierzy będą operacyjne w kwietniu bieżącego roku. Stany Zjednoczone wyślą w teren operacji 3000 zwykłych wojskowych, a Wielka Brytania 800 ludzi. Innym tematem nieformalnego posiedzenia ministrów obrony w Sewilli jest sytuacja w Kosowie. gdzie 17 tysięcy żołnierzy KFOR-u postawionych zostało w stan gotowości po ogłoszeniu przez wysłannika ONZ Marti Ahtisaariego propozycji przyszłego statutu prowincji, który jest bardzo bliski niepodległości. W piątek przedmiotem debaty będzie amerykański projekt zainstalowania w Polsce i Republice Czech amerykańskiej tarczy antyrakietowej. Ministrowie NATO rozmawiać mają na ten temat z szefem rosyjskiego resortu obrony Siergiejem Iwanowym.
Mówi Paryż RFI. We Francji czwartek został ogłoszony dniem protestów w sektorze państwowym, a główne żądania dotyczyły wysokości płac, utrzymania miejsc pracy i warunków zatrudnienia. Najliczniej strajkowali nauczyciele w gimnazjach i liceach, a także w szkołach podstawowych. W różnych regionach kraju protesty były bardziej lub mniej masowe. Ogółem, jak poinformowało oficjalnie Ministerstwo Administracji Państwowej, strajkowało ponad 20% urzędników, 30% w edukacji narodowej. Związki zawodowe podają liczbę 50%. W wielkich miastach zorganizowano manifestacje. W Paryżu do demonstrujących urzędników dołączyło ponad 40 tysięcy kolejarzy, a na czele pochodów widać było wielu polityków z lewicy i skrajnej lewicy, w tym kandydaci na fotel prezydencki, którzy w tej gorącej atmosferze przedwyborczej szukają każdej okazji, by stanąć po dobrej stronie. Inną okazją do pokazania się dla francuskich polityków stał się proces francuskiego tygodnika satyrycznego Charlie Hebdo, pozwanego przez organizacje muzułmańskie za opublikowanie w lutym 2006 roku trzech karykatur Mahometa. Swe poparcie dla tygodnika zamanifestował również François Bayrou, kandydat partii UDF w wyborach prezydenckich we Francji.
Jestem osobą wierzącą, powiedział Bayrou, występujący w trybunale w roli świadka. Głęboko szanuję religię i gdybym sam był redaktorem naczelnym gazety, tych rysunków bym nie zamieścił. Swoboda wypowiedzi jest jednak jedną z podstawowych zasad naszych społeczeństw. Rysunki były zapewne ostre i sarkastyczne, nie uważam jednak, by w jakikolwiek sposób uderzały w fundamenty naszej wiary. Podobną opinię co François Bayrou wyrazili wczoraj dwaj inni politycy. Kandydat UMP do Pałacu Elizejskiego Nicolas Sarkozy i pierwszy sekretarz partii socjalistycznej François Hollande. Poparcie dla Charlie Hebdo wyraziło także wielu intelektualistów, m.in. filmowiec Claude Lanzmann i dziennikarz Mohamed Sifawi. Agencja Reutera przypomina, że dyrektor Charlie Hebdo, Philippe Viel, oskarżony został przez Wielki Meczet w Paryżu, Związek Organizacji Islamskich we Francji oraz Światową Ligę Islamską, ocytuję, publiczne znieważanie grupy osób z powodu ich przynależności religijnej. Dwa z trzech kontrowersyjnych rysunków opublikowane już były w 2005 roku w Danii przez Jyllands Posten. Przedstawiają one proroka Mahometa z bombą na turbanie i tego samego Mahometa, który przyjmując kamikadze do raju mówi: stop, brakuje nam tutaj dziewic. Trzecia karykatura, która wywołała oburzenie organizacji muzułmańskich, jest dziełem Camus i zamieszczona została na okładce Charlie Hebdo. Mohamed zasłania sobie na niej oczy i mówi: ciężkie jest życie tego, kogo lubią durnie. Tytuł karykatury brzmi: Mohamed zdominowany przez integrystów.
Zacytujmy jeszcze w rozdziale dotyczącym francuskiej kampanii wyborczej Jacques'a Chiraca, który jest przekonany, że, cytuję, istnieje życie poza polityką. Prezydent Republiki wypowiedział się w ten sposób w wywiadzie dla telewizji France 2, program, w którym gwiazdą jest małżonka szefa państwa, ma być transmitowany w niedzielę, ale gazety opublikowały już część wypowiedzi uczestników tego programu. Jacques Chirac jeszcze oficjalnie nie przyznał, czy będzie ubiegał się o kolejny mandat. Dziennikarze tropią więc wszelkie aluzje, by dowiedzieć się, jakie są zamiary aktualnego lokatora Pałacu Elizyjskiego. A teraz pora na przegląd prasy francuskiej. Przed mikrofonem Piotr Rozochowicz.
Przegląd prasy francuskiej.
Tytuły w dzisiejszych gazetach francuskich są bardzo różne tematycznie. Zakaz wstępu dla Sarkoziego na francuskie przedmieścia tytułuje swe poranne wydanie Lewicowa Libération. Strajk pracowników sektora państwowego we Francji. Do francuskiej kampanii przed wyborami prezydenckimi dołączają się i nauczyciele. To pierwszostronnicowy tytuł z konserwatywnego Le Figaro. Le Monde swą pierwszą stronę tytułuje Karykatury, religia i polityka, omawiając trwający właśnie we Francji proces wytoczony przez Związek Organizacji Islamskich we Francji oraz wielki meczet paryski satyrycznemu tygodnikowi Charlie Hebdo. Proces o bluźnierstwo w wyniku opublikowania w swoim czasie budzącej na całym świecie wątpliwości karykatury proroka Mahometa. Gazeta podkreśla, że szefowie tak różnych partii jak UDF, Beru, francuskiej partii socjalistycznej, Hollande oraz UMP Sarkozy popierają wolność słowa we Francji i tym samym to, że zupełnie legalnie można było taką karykaturę opublikować. Katolicki La Croix pokazuje bliższe normalnemu zjadaczowi chleba oblicze, tytułując swe czołówki: w roku 2012 w Europie samochodami będzie się jeździło bardziej ekologicznie. A jest to oczywiście aluzja do przyjętego w środę w Brukseli dokumentu Unii Europejskiej w sprawie emisji do atmosfery dwutlenku węgla przez jeżdżące po naszych drogach samochody. Zbliżone do francuskich kół ekonomicznych Les Echos, jak i komunistyczna L'Humanité, na swe pierwsze strony rzucają czwartkowy strajk pracowników sektora państwowego we Francji. Sportowa L'Équipe ze smutkiem pisze o środowej przegranej francuskiej drużyny piłkarskiej na podparyskim Stade de France z ekipą Argentyny 0-1. W oczekiwaniu na wiosnę, tytułuje swą pierwszą stronę ta gazeta, publikując na pierwszej stronie duże zdjęcie najlepszych francuskich piłkarzy Thierry Henry oraz Davida Trezeguet ze spuszczonymi głowami schodzących z boiska. Jean-François Arnaud na łamach Le Figaro swój artykuł na temat sytuacji na gorącej wyspie na Kubie tytułuje Kuba pod kroplówką dolarów płynących z turystyki. Los Barbudos, czyli kubańscy brodacze, bardzo by chcieli, aby ich kochano. Władze kubańskie nie bardzo mają jak radzić sobie z nędzą Kubańczyków po tym, jak praktycznie ustał eksport kubańskiej trzciny cukrowej do krajów obozu radzieckiego. Pomagają sobie jak mogą, rozwijając turystykę. W ciągu ostatnich 10 lat dochody z turystyki wzrosły na Kubie aż 10-krotnie, a sami Kubańczycy cieszą się, że mogą dzięki turystom, co prawda nie zawsze jeszcze legalnie, ale zawsze, zdobywać dolary. Reżim Castry prowadzi znany nam notabene z ery komunistycznej system sklepów za dolary, czyli w Polsce peweksów, pozwalający zebrać jakoś tę dolarową mannę płynącą spoza Kuby. Na piaszczyste plaże Varadero i innych miejscowości na Kubie przyjeżdżają turyści z Kanady, było ich w ubiegłym roku aż 600 tysięcy, z Wielkiej Brytanii 211 tysięcy, z Hiszpanii 185 tysięcy, Niemiec i Włoch po 114 tysięcy osób. Liczba Francuzów odpoczywających na gorącej wyspie nieco maleje i wyniosła w roku ubiegłym zaledwie 103 tysiące turystów. Kubański minister turystyki Manuel Marrero Cruz twierdzi na łamach Le Figaro, że za obniżenie liczby turystów przyjeżdżających na Kubę winę ponoszą w głównej mierze, cytuję, media, które ukazują społeczeństwu fałszywy obraz kubańskiego Dolce Vita, podkreślając ucisk polityczny. Koniec cytatu. A takiego ucisku po prostu, zdaniem kubańskiego ministra, na wyspie nie ma. Wszyscy kochają Fidela. A konkurencja w postaci francusko- i anglojęzycznych wysp na Wielkich i Małych Antylach nie śpi. Stąd podczas krótkiego pobytu nad Sekwaną kubański minister zostawił telewizyjną i radiową reklamówkę zatytułowaną Viva Cuba. Rządzący obecnie Kubą brat Fidela Castry, Raúl, chce też postawić na inną kartę, na kartę ciągłego polepszania stosunków Hawany z Pekinem oraz zwiększenia wspólnie z Brazylią produkcji lekarstw opartych na badaniach biotechnologicznych. Kończy swój reportaż z Kuby na łamach Le Figaro Jean-François Arnaud. Dowiadujemy się tu jeszcze, że na łamach czwartkowego wydania kubańskiego organu, czyli Granmy, ukazał się artykuł potępiający tak Polskę, jak i Czechy za, cytuję, wejście w orbitę zależności od Stanów Zjednoczonych. Biedna ta Polska, chciałoby się powiedzieć, przedtem krążyła po orbicie moskiewskiej, a teraz weszła w strefę przyciągania waszyngtońskiego. No i co jest tu lepsze? Niech nasi słuchacze sami to ocenią. Co to się, proszę Państwa, porobiło? Ludzkie pasje przeniosły się nawet do kosmosu, a zakochana w astronaucie astronautka gotowa była z miłości uśmiercić swą rywalkę, pilota oblatywacza samolotów z bazy wojskowej położonej w pobliżu ośrodka kosmicznego na przylądku Kennedy'ego na Florydzie. I Le Figaro i Libération piszą o aresztowanej w USA astronautce o swojsko brzmiącym nazwisku Nowak, która w swej szaleńczej jeździe samochodem z Houston do Orlando na Florydzie założyła sobie stosowane podczas lotów kosmicznych specjalne majteczko pieluszki, pozwalające jej na niezatrzymywanie się w celu zrobienia siusiu. I tak technologię kosmiczną zastosowano do spraw, że się tak wyrażam, przyziemnych. Aby zrobić 1500 kilometrów samochodem bez zatrzymywania się, no to trzeba naprawdę mieć duże samozaparcie. A tak właśnie było w przypadku pani Nowak, która z kosmosu w roku ubiegłym, lecąc na promie Discovery, dzisiaj spadła na Ziemię. Zwykły, uczuciowy i seksualny trójkąt, w którym główne role odgrywają astronauci, pan William Offeline, kosmiczny playboy, właśnie pani Liza Nowak oraz Colin Shipman. Nowak chciała ukatrupić Shipman z zazdrości i grozi jej za to dożywotnie więzienie. Na pewno nie poleci już w przestrzeń kosmiczną. A dyrektor teksańskiego ośrodka kosmicznego w Houston, George Abbey, ograniczył się do stwierdzenia, cytuję, tak jak wszyscy z nas, astronauci są tylko ludźmi. Koniec cytatu.
To był przegląd prasy francuskiej opracowany przez Piotra Rosochowicza. A teraz kilka garści informacji europejskich przygotowanych przez Annę Rzeczycką, ale wcześniej mały wstęp. Nowe władze Narodowego Banku Polskiego uważają, że Polska będzie w stanie przyjąć euro w 2012 lub 2013 roku. Prezes banku Sławomir Skrzypek podkreśla, że wyznaczenie daty przyjęcia przez Polskę euro może nastąpić dopiero po analizie kosztów i korzyści oraz po spełnieniu warunków przyjęcia wspólnej waluty. Polskie Ministerstwo Finansów przewiduje, że kryteria konwergencji stanowiące warunek przystąpienia do strefy euro spełnione zostaną w 2009 roku. Trzeba będzie do tego doliczać czas na przeprowadzenie całej procedury. O wejściu Polski do strefy euro było ostatnio mowa w Paryżu w dyskusji klubu Grande Europe poświęconej europejskiej walucie i nowym członkom Unii. Wziął w udział w tej dyskusji wiceprezes NBP Krzysztof Rybiński. Rozmawiała z nim Anna Rzeczycka.
Polska w odróżnieniu od Czech i Węgier nie podała daty przyjęcia euro, wejścia Polski do euro i robi się jej z tego zarzut. Dlaczego tak się stało?
Wydaje mi się, że lepiej jest nie mieć daty, niż mieć datę, która jest potem przesuwana w przód, dlatego że w tym drugim przypadku data jest niewiarygodna. Więc wydaje się, że taka strategia na razie była lepsza, gdyż jak widać z ostatnich, zresztą ostatnich paru lat, Polska miałaby problemy z wejściem do strefy euro, jeżeli by to była jakaś taka data, która byłaby odpowiednio wcześniej wyznaczona. Więc ten zarzut jest tylko częściowo zasadny, natomiast faktycznie, jeżeli okaże się, że spełniamy w sposób trwały kryteria z Maastricht oraz że analiza, którą my przeprowadzimy w ramach Narodowego Banku Polskiego wspólnie z rządem, mam nadzieję, z wieloma ośrodkami akademickimi, pokaże, że moment jest dobry z punktu widzenia korzyści i kosztów wejścia do strefy euro, to wówczas taka wiarygodna data zostanie podana.
Będzie debata publiczna na ten temat. Mówi się nawet o referendum.
Myślę, że referendum, które nie może dotyczyć, czy przyjąć euro, bo przecież to, żeśmy zdecydowali, wchodząc do Unii Europejskiej, nie mamy klauzuli opt-out, prawda? Ale może dotyczyć na przykład daty. Tak? Więc przed takim referendum, jeżeli miało mieć miejsce, z pewnością konieczna jest bardzo głęboka debata na temat kosztów i korzyści. Do tej pory takiej głębokiej debaty chyba jeszcze nie było. Raczej, tak jak mówił już wielokrotnie prezes Sławomir Skrzypek, były prezentowane raczej stanowiska trochę z punktu widzenia prawd objawionych, że kiedyś wyliczono, ile wynoszą koszty, ile korzyści, natomiast nie prowadzono analiz, które były aktualniały poprzednie badania i wydaje się, że jest potrzeba naprawdę głębokich analiz i raportów, które pokazały, jakiego rodzaju korzyści, jakiego rodzaju koszty mogą mieć miejsce, czy nie zmienił się układ kosztów i korzyści, być może szybko postępująca globalizacja która również dotyka w bardzo dużym stopniu Europę, będzie miała wpływ na tę analizę. A co będzie, jeżeli uwzględnimy fakt, iż około 1 miliona Polaków, według różnych szacunków, pracuje w tej chwili w krajach Unii Europejskiej, co gwałtownie zwiększyło mobilność naszej siły roboczej, stwarza pewne korzyści, ale też pewne koszty. Jak to wpłynie na tę analizę? Jest dużo nowych wydarzeń, które musimy uwzględnić, żeby przygotować pełny, głęboki raport i rozpocząć bardzo głęboką, poważną debatę z różnymi środowiskami w Polsce, ale również z opinią publiczną.
A jakie właśnie byłyby najważniejsze korzyści przyjęcia euro przez Polskę, pańskim zdaniem?
Wydaje się, że te grupy korzyści, o których mówiłem w moim wystąpieniu dzisiaj na konferencji, one cały czas będą naszym udziałem, czyli obniżenie stóp procentowych, które będzie prowadziło do zwiększenia i konsumpcji, i inwestycji, czy też efekty zwiększające handel zagraniczny, które już widać po wejściu do Unii Europejskiej, ale które powinny się jeszcze nasilić po wejściu do strefy euro. Wydaje mi się, że powinniśmy zaobserwować w dłuższym okresie, że te korzyści będą bardzo odczuwalne i one powiększą dochód narodowy Polski, czy przyczynią się do tego powiększenia i będą odczuwane przez Polaków w postaci większej ilości pieniędzy w portfelach, większej siły nabywczej.
A ta odwrotna strona medalu, jakie będą wady właśnie wejścia Polski do strefy euro?
Jeśli chodzi o koszty, to tutaj analiza jest trochę trudniejsza, dlatego że niektóre z kosztów są warunkowe, na przykład tak zwane asymetryczne wstrząsy, czyli jakieś wydarzenie, które dotyka jeden lub kilka krajów, nie dotyka innych i co wówczas może się wydarzyć. No na przykład, jeżeli z jakiegoś powodu popyt w Polsce by się załamał w sytuacji, kiedy jesteśmy w Unii Europejskiej, w Unii Monetarnej, wówczas nie możemy stosować instrumentów polityki pieniężnej, żeby pobudzić popyt, ani również złoty nie może się osłabić, żeby na przykład nasz eksport stał się wtedy bardziej konkurencyjny. No i to jest jakiś koszt, prawda? Natomiast trudno ocenić jego skalę i trudno ocenić prawdopodobieństwo jego wystąpienia. Również i to widać w doświadczeniach wielu innych krajów, które teraz są w strefie euro, mogą pojawić się no, takie niestabilne boomy, czyli bardzo silny wzrost popytu, tym towarzyszy wyższa inflacja, co powoduje, że kraj traci konkurencyjność. No, przykładem takich zjawisk na przykład Włochy, czy pewne zjawiska, które występują w Hiszpanii, które mogą niepokoić, a wyrazem tego jest chociażby utrata konkurencyjności gospodarki włoskiej w wielu obszarach, czy też olbrzymi deficyt na rachunku bieżącym Hiszpanii obecnie.
Z wiceprezesem NBP Krzysztofem Rywińskim rozmawiała Anna Rzeczycka.
Galerie, muzea, wystawy. Piotr Błoński.
Paryż stał się bardziej niż kiedykolwiek miastem fotografii. Za wystawami tej sztuki nie sposób nadążyć, nawet wydziwiając. Zawsze znaleźć można dużą wystawę jakiegoś klasyka, inną, w której rolę bohatera odgrywa samo miasto. Wystawy autorskie, wystawy problemowe. Wymieńmy najważniejsze z aktualnych. W Mieroctwie Paryża jest wystawa fotografii Roberta Doisneau. Chciałoby się powiedzieć, jeszcze jedna. Owszem, ale on nie nudzi. Wystawa ma, jak się należy, tytuł Paryż na wolności i składa się na nią 280 fotografii, w których autor z właściwym sobie talentem odgrywa swą rolę świadka epoki, świadka fałszywego, jak podkreślał. Do klasyków zaliczymy Franka Horvata i Romana Wiśniaka. Pierwszy z nich wystawia 300 zdjęć ilustrujących 60 lat pracy w Espace Landowski w podparyskim Boulogne-Billancourt. Frank Horvat jest z pochodzenia Chorwatem, zgodnie z sugestią nazwiska, ale karierę zrobił we Włoszech, Francji i Anglii. Miasto Boulogne-Billancourt oddaje mu hołd również dlatego, że niegdyś dostarczył ilustrację do publikacji pod tytułem Spacerem po Boulogne. Natomiast Roman Wiśniak jest autorem około 70 fotografii z wystawy pokazanej w Muzeum Sztuki i Kultury Judaizmu pod tytułem Zaginiony Świat. Zostały one wykonane w latach 30. w różnych krajach Europy Środkowej i stanowią szczególnie cenną pamiątkę kultury żydowskiej. Cztery dalsze wielkie wystawy można by omawiać jako jednolity projekt, choć powstały one niezależnie. Muzeum Jeux de Paume pokazuje w gmachu przy Placu Zgody zestawy fotografii dotyczących wielkiej wagi wydarzeń, od wojny krymskiej poprzez narodziny lotnictwa, aż po upadek muru berlińskiego, czyli 11 września. Chodzi o to, jak obraz fotograficzny sam staje się aktorem historii i jak w tej roli ewoluuje. konkurencyjny w stosunku do Muzeum Je de Pomme, Dom Fotografii Europejskiej, gości wielką wystawę dorobku tygodnika ilustrowanego Vue, wydawanego od marca 1928 do maja 1940 roku. Ekspozycja zajmuje dwa piętra, postanowiono bowiem pokazać maksimum. Jest tego 600 stron. Tygodnik Vue z założenia stawiał na pierwszym miejscu dokument fotograficzny, a od 1928 roku właśnie regularnie publikował całe reportaże fotograficzne na dany temat, których wykonanie powierzał jednemu fotografowi. Do tego dochodziła wielka staranność kompozycji i druku, a także stosowanie technik montażu. Vue jest pierwszym czasopismem, w którym tekst podporządkowany był obrazowi i pod tym względem czasopismem pionierskim. Natomiast w drugim gmachu Muzeum Je de Pomme w Pałacu Sully obejrzeć można 150 fotografii agencji Viva, wykonanych w latach 1972-82. Ta wystawa nie ma takiego ciężaru jak poprzednia, ale dobrze ilustruje produkcję tej agencji i talent jej fotografów. Czwarta z tej serii to wystawa fotografii reklamowej od Man Raya do Jean-Paul Gouda w Muzeum Reklamy. Jest na niej 190 dzieł ponad 30 fotografów, przypomnienie najbardziej efektownych zdjęć reklamowych, jakie kiedykolwiek zaistniały. Takich, które pozostają w pamięci, nawet kiedy przestają istnieć firmy, dla których je wykonano. Na koniec wspomnę jeszcze o dwóch wystawach. W Muzeum Branly pod nazwą Yucatan jest gdzie indziej kryje się wystawa dorobku fotograficznego francuskiego podróżnika Désiré Charnay, który w drugiej połowie XIX wieku badał tereny Meksyku, Madagaskaru i wysp Oceanii. Natomiast w Muzeum Ossipa Zadkina Jakob Gautel tworzy zdumiewający świat historycznej fikcji czy ponadhistorycznego dialogu pamięci i domysłu, wychodząc od autentycznej fotografii Marii Teodory, swej własnej praprababki, pół Niemki, pół Indonezyjki. A swoją drogą ogródek w zakleszczonym kamienicami Montparnasse Muzeum Ossipa Zadkina, w którym dzieła rzeźbiarza zdają się rosnąć równie naturalnie, co sąsiadujące z nimi drzewa i krzewy, to jeden z najczarowniejszych zakątków stolicy Francji. Na pewno wart fotografii, a fotografowany rzadko.
Notatnik paryski zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
W Luwrze znów straszy. Tym razem jednak nie legendarny Belfego, czyli upiór z Luwru, ale efeb i to na dodatek efeb z maratonu. Widnieje, jak zwykle przy takich okazjach, imponująco wydanym katalogu wystawy Praxitelesa, jaka ma się rozpocząć 23 marca w Luwrze. Efeb jest główną postacią tej wystawy. Podobizna efeba widoczna jest na ogromnych transparentach, jakimi udekorowano Luwr, zapowiadając wielkie wydarzenie artystyczne, jakim ma być wystawa. A tymczasem może się zdarzyć tak, że efeba zabraknie. Wystawa bez efeba to byłby wielki cios. Nikt dokładnie nie wie, jak wygląda, jak to chętnie mówią politycy w Polsce, sytuacja na tym odcinku, to znaczy efeba, na dzień dzisiejszy. Na razie plotkę przyniósł facet zajmujący się transportem dzieł, który ponoć zdradził, że Grecy nie chcą udostępnić bezcennego posągu. Ozdobę wystawy dzieł żyjącego w IV wieku przed naszą erą Ateńczyka, mistrza Duta, który tworzył w marmurze jak w maśle, co widać w miękkim modelunku charakterystycznej esowatej linii ciała rzeźbionych postaci. Najbardziej znane jego prace to do dzisiaj nierozstrzygnięta sprawa, czy to kopia, czy oryginał, rzeźba Hermesa z małym Dionizosem oraz Afrodyta z Knidos, co było czymś w rodzaju antycznego playboya, bo to Praxiteles wprowadził do rzeźby greckiej kobiecy akt efeb, czyli tak jak dawniej w Atenach nazywano młodego i urodziwego młodzieńca. Miał zatem być ozdobą wystawy w Luwrze, ale nie wiadomo, czy nią będzie. Owego mocno roznegliżowanego, bo nagiego, bez przysłowiowego listka figowego młodziana Francuzi zamówili u Greków 2 lata temu, przedstawiając im bardzo długą listę próśb, co też by chcieli mieć na swojej wystawie na dworze Belfegora. Tymczasem Grecy udają Greka. Efeba może nie być, bo twierdzą, że nie da się go przetransportować bez uszczerbku dla jego urody, rzecz jasna, jako dzieła sztuki niemłodzieńca. Trzeba przyznać, że patrząc na tę rzeźbę, trudno jest się oprzeć uznaniu i podziwowi, jaki nas ogarnia dla owego wielkiego mistrza Duta, który stworzył tak genialny posąg. Zachwycają proporcje, delikatność linii. Dzisiaj chciałoby się powiedzieć niemal komputerowa dokładność, z jaką rzeźbiarz tworzył tę postać. Młodego mężczyzny z uniesioną prawą ręką, a drugą zgiętą w łokciu, odwróconą wnętrzem dłoni do góry. Patrząc na rzeźbę efeba w taki oto sposób, trudno się Grekom dziwić, że nie chcą przysłać go do Francji. Jednak okazuje się, że z drugiej strony zwierciadła tkwi inny obrazek, czyli upiór. Nie Belfegor, lecz upiór amerykański. Francuzi, podobnie jak Grecy, nie grzeszą zbytnią życzliwością wobec mieszkańców zza Atlantyku i te dwa narody to europejska czołówka antyamerykańskiego frontu. Ponoć sztuka nie ma granic, ale jak się okazuje, nie do końca. Bo oto Louvre chciałby na wystawie pokazać rzeźbę innego pięknego młodzieńca i to urody nie byle jakiej, bo samego Apolla. Sęk w tym, że owo dzieło znajduje się w zbiorach muzeum w Cleveland, czyli w Ameryce. A Grecy, jako się rzekło, na Amerykanów patrzą kosym okiem. Tym bardziej w tym przypadku, bo posądzają ich, że nie do końca w uczciwy sposób nabyli wcale nie drogą kupna ów posąg antyczny, świadczący o tym, że kiedyś Grecja wielce kulturalnym krajem była. No i masz Greku placek. To już nie wojna Sparty z Atenami i żadne lizy straty tu nic nie pomogą, bo ponoć archeolodzy i muzealnicy greccy i amerykańscy srodze się wzięli za łby, co rykoszetem uderza w Louvre, że aż tynk leci. No i pozycja Efeba jest mocno zachwiana. Bez Efeba, czy z nim wystawa i tak się rozpocznie 23 marca, a zakończy 18 czerwca. Mają obejrzeć około 300 tysięcy osób. Tymczasem jak pogadać z szefami Louvre'u, to od nich spokój bije jak łuna od polskich łanów. Co za nerwy ze stali ci ludzie mają i jakie pokerowe miny. Nie jeden polityk i biznesmen mógłby się wiele nauczyć. Bo to jeden z członków dyrekcji Louvre'u, zadziwiające, że prosił o zachowanie imienia i nazwiska tylko do wiadomości redakcji, wyznał, że takie podjazdowe zagrywki to normalka. Louvre organizuje 18 wystaw rocznie i przy okazji każdej są schody, jak mawiał pewien pułkownik przedwojennej polskiej armii, który po nich się wspinał na koniu do Adrii. Było już i tak, że naczelny dyrektor Louvre'u jechał w przededniu otwarcia wystawy do Niemiec, aby tam prosić, błagać, grozić i łkać, by jednak wypożyczono dzieło, o jakim od dawna była mowa. Listy sporządza się na parę lat wcześniej. Wszystko na ostatni guzik zapina się w ostatniej chwili. Mamy jeszcze 6 tygodni przed sobą, nie ma się co spalać, twierdził pracownik Louvre'u, jak widać obeznany ze sprawą, a ma przy tym kamienny wyraz twarzy wodza Apaczów, informującego blade twarze o tym, że za ich plecami komancze stoją z podniesionymi do góry tomahawkami. Taki goły, jak go nie tyle natura, co ręka rzeźba stworzyła, Efeb nie ma wymiernej ceny, bo jest bezcenny, ale blasku i prestiżu wystawie w Louvre by przydał. Cenę i to wymierną mają księgi, jakie ukradziono z antykwariatu przy ulicy Bonapartego pod numerem 27. Żal słuchać właściciela tej księgarni, 78-letniego Jacques-Henri Pinault. W nocy ktoś cisnął żelazną sztabą w szybę. Alarm na to był nieczuły. Dziura jak po pocisku sporego kalibru. Wystarczyło jednak, by wsadzić rękę i wygarnąć wszystko, co było na wystawie, a było dużo i ciekawie. W 1917 roku pewien automobilista nie wyrobił skrętu i wyrżnął z całej siły swoją maszyną w witrynę tego samego sklepu. Jednak wtedy nic nie zginęło. Cóż, automobile i ich wspaniali kierowcy byli innymi ludźmi. Teraz zniknęły książki za 70 tysięcy euro. Książka o Rzymie z 1496 roku. 6 tomów sztuk Moliera z odręcznymi zapiskami Ludwika XVI. 10 tomów dzieł Cicerona. Wiersze La Fontaine'a. 4 tomy Montaigne'a. I już nie wiem, czy to kruk wypuścił ten ses dzioba, czy może Efeb, albo jakiś inny Grek. I love Paris in the springtime.
RFI Radio Świata. Kultura i społeczeństwo. Magazyn RFI. Anna Rzeczycka.
Lutego w Berlinie rozpoczyna się 57. Międzynarodowy Festiwal Filmu. Wśród 22 filmów ubiegających się o główną nagrodę Złotego Niedźwiedzia, 4 nakręcone zostały przez reżyserów francuskich. Pierwszy z nich, Le Vieux Rose, we Francji noszący tytuł La Mom, filmowa biografia Edith Piaf, uświetni otwarcie festiwalu. Będzie to jednocześnie światowa premiera tego filmu, którego autor Olivier Dahan dał się już poznać jako reżyser Tomcia Palucha, Obiecanego Życia i Aniołów Apokalipsy. Rolę Edith Piaf gra Marion Cotillard, aktorka znana z 3 filmów cyklu Taxi i Bardzo długich zaręczyn. Na planie partnerują jej Gérard Depardieu w roli Louisa Le Play, odkrywcy Piaf i właściciela nocnego klubu, w którym rozpoczęła się jej kariera, oraz Sylvie Testu, Pascal Grégory, Jean-Paul Rouve oraz Emmanuel Seigné. 57. Berlinale potrwa do 18 lutego. Na zamknięcie wyświetlony zostanie film François Ozona, Angel, adaptacja powieści Elizabeth Taylor z 1957 roku. W konkursie udział biorą także dwa inne francuskie obrazy. Ne touchez pas la hache, Jacques Rivette, według księżnej de Langeais Balzaca oraz Le Témoin André Téchiner. Dieter Koslik, dyrektor Festiwalu Berlińskiego, powodowany prawdopodobnie troską o dobre samopoczucie swych rodaków, prezentujących na Berlinale tylko dwa filmy, relatywizuje jednak znaczenie francuskiej obecności, zauważając, że Edith Piaf należy do kultury światowej, a film Ozona został nakręcony po angielsku z angielskimi aktorami. 39-letni reżyser z Francji na Berlinale startuje po raz trzeci. Na niemieckim festiwalu pokazywał w latach ubiegłych Krople wody na rozpalonych kamieniach i Osiem kobiet. Angel, w którym jedną z ról głównych gra ulubiona aktorka reżysera Charlotte Rampling, opowiada historię młodej, szalenie utalentowanej pisarki, której udaje się zrealizować wszystkie marzenia większości młodych dziewczyn i zdobyć sukces, sławę i miłość. Czy to nie za dużo, jak na jedną kobietę? Adaptacja powieści angielskiej powieściopisarki była dla Ozona okazją do skonfrontowania się, jak sam wyjaśnia, z romantycznym światem godnym wielkiej epopei w tradycji melodramatów z lat 30. i 40., opowiadanych w stylu Rise and Fall, wielkość i upadek. Film Le Témoin, André Téchiner z Emmanuel Béart, Michel Emblon i Julie Depardieu powraca do początków epidemii AIDS w Marsylii w latach 80. Ne touchez pas la hache, 80-letniego Jacques'a Rivette'a, nakręcony na podstawie jednej z mniej znanych powieści Honoriusza Balzaca, rozgrywa się z kolei w czasach restauracji monarchii we Francji, w społeczeństwie zdominowanym przez hipokryzję, pozory i pieniądz. Cztery francuskie filmy festiwalu w Berlinie nie wpisują się bynajmniej w główne tendencje tegorocznej pogoni za złotym niedźwiedziem. Tematy dominujące to bowiem wpływ globalizacji na ludzkie życie oraz próba definitywnego rozrachunku z II wojną światową. Wielu reżyserów zajmuje się w swych dziełach problemem izolacji jednostki uciskanej przez system i opierającej się mu codziennie z heroizmem. Wojnę na Pacyfiku w listach z Iowa Jima przypomina Clint Eastwood. Przygodą studenta idealisty angażującego się do amerykańskich służb tajnych w latach 40. poświęcony jest Dobry pasterz Roberta De Niro. W powojennym Berlinie toczy się akcja obrazu Stevena Soderbergha The Good German, a niemiecko-austriacki film Stefana Ruzowickiego Fałszerze opowiada autentyczną historię produkcji fałszywych funtów szterlingów w jednym z obozów koncentracyjnych. Na Berlinale wyświetlony zostanie poza tym pierwszy film dokumentalny o życiu łowcy zbrodniarzy wojennych Szymona Wiesenthala, zrealizowany w 9 krajach. Nadia Boulanger zmarła w Paryżu w 1979 roku. Była kompozytorką, dyrygentem, pianistką, a także jednym z najwybitniejszych pedagogów muzycznych XX wieku. Prowadziła działalność pedagogiczną we Francji i w Stanach Zjednoczonych. Pod jej kierunkiem wykształciło się kilka pokoleń muzyków, m.in. Leonard Bernstein, Daniel Barenboim, Elliot Carter, Julio Estrada, John Elliott Gardiner, Pierre Henry, Dino Lipatti, Michel Legrand, Igor Makarewicz, Astor Piazzolla. Nadia Boulanger uformowała także liczne grono muzyków polskich, wśród których najliczniejszą grupę stanowią kompozytorzy. W różnym czasie pod jej kierunkiem studiowali m.in. Grażyna Bacewicz, Joanna Bruzdowicz, Wojciech Kilar, Stefan Kisielewski, Zygmunt Krause, Piotr Moss, Zygmunt Mycielski, Elżbieta Paszkowska, Kazimierz Serocki, Henryk Schering, Antoni Witt. Podczas swojego pobytu w Polsce Nadia Boulanger prowadziła wykłady otwarte w państwowych wyższych szkołach muzycznych w Warszawie i w Krakowie. Dyrygowała w Filharmonii Narodowej. Wykonywała także i popularyzowała dzieła swej przedwcześnie zmarłej siostry Lili Boulanger. O Nadii Boulanger i jej uczniach rozmawiam z Mają Nosowską, dyrektorką Katedry Kameralistyki Fortepianowej w Akademii Muzycznej imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Wraz z grupą swych uczniów przedstawiła ona w tym tygodniu w Paryżu dwa koncerty muzyki polskich wychowanków Nadii Boulanger.
katedra, którą prowadzę, Katedra Kameralistyki Fortepianowej, jakby przyjęła w jakimś sensie za swoją dewizę, żeby między innymi oczywiście promować muzykę polską. Staramy się wobec tego tak organizować koncerty nasze w Akademii, żeby włączać to również właśnie obszar muzyki mało wykonywanej. I tak w zeszłym roku na wiosnę zrodził się pomysł zrobienia takiego koncertu. Właśnie polscy wychowankowie, różne generacje polskich kompozytorów, którzy się uważają za wychowanków na Dibularze. Jest to Katedra Kameralistyki, w związku z tym chcieliśmy, żeby to były utwory kameralne. I ponieważ ja tutaj byłam w zeszłym roku na takiej konferencji zorganizowanej przez Unię Europejską na temat, no tematy edukacyjne po prostu, tej zmian w systemie edukacyjnym uczelni europejskich muzycznych, przy okazji przyszło mi do głowy, a dlaczegoż by tego, skoro, prawda, te związki kultury polskiej, francuskiej, związki polskiej muzyki z muzyką francuską i właśnie z tąże legendarną, mityczną Nadią Boulanger były tak liczne, tak długotrwałe, dlaczego by nie spróbować właśnie tutaj z tym zaistnieć, jak również no właśnie stworzyć szansę tym młodym artystom do tego, żeby się mogli skonfrontować no, z inną publicznością, z prawdziwą koncertową publicznością, no i właśnie w jakimś sensie w tym Paryżu zaistnieć.
Spośród polskich uczniów Nadii Boulanger, ci, którzy są najsławniejsi, to Grażyna Bacewicz, Zygmunt Mycielski, Zygmunt Krause być może, ale było ich wielu.
Dużo więcej. Oczywiście na przykład zabrakło tutaj, nie wiem, Michała Spisaka, zabrakło Piotra Perkowskiego, jednego z najlepszych. Również mam takie bardzo nieczyste sumienie, że zabrakło tutaj Piotra Mossa, który jest jednocześnie bardzo, prawda, jest częścią jakby w tej chwili tej muzyki francuskiej, częścią jakąś, prawda, zadomowiony w Paryżu. No, nie dało się wszystkiego. Natomiast mieliśmy przy okazji właśnie jeszcze inny pomysł, który też się udało zrealizować. Mianowicie chcieliśmy w to włączyć również studentów Francuzów. No i jest jedną z pozycji właśnie tego koncertu. Jest suita Szałowskiego, którą wykonuje studentka, skrzypaczka, która w tej chwili studiuje w Akademii w Warszawie, a jej partnerem, pianistą, jest student Conservatoire de Versailles.
Nadia Boulanger miała rewolucyjne metody pedagogiczne. Czy pani w swojej pracy stosuje te metody, czy to już jednak należy do przeszłości?
To znaczy, ja myślę, że to jest to cecha osobowości. Nadia Boulanger była rzeczywiście osobą niezwykłą, przede wszystkim o niezwykłej takiej przestrzeni mentalnej, prawda, która jej pozwalała z jednej strony akceptować bardzo wiele różnych prądów, różnych tendencji, przecież to są wszystko kompozytorzy o bardzo różnej estetyce, a jednak oni się wszyscy z jakiegoś tam powodu, prawda, ku niej ich ciągnęło. A z drugiej strony jakiś tam tą swoją pieczątkę, ten swój podpis jakoś udawało jej się złożyć. Myślę, że to jest po prostu cecha wielkiego, charyzmatycznego pedagoga. I to znaczy, pani mnie spyta, czy ja staram się właśnie, aczkolwiek też mi mówią, że moi studenci na przykład czymś tam są rozpoznawalni. Tym niemniej oczywiście każdy jest inny i każdy z każdego. Ja myślę, że funkcją pedagoga jest właśnie pozwolić się po pierwsze uniezależnić młodego człowieka jak najszybciej od siebie, po drugie właśnie pozwolić mu się narodzić, znaczy jakby być rodzajem tej położnej, prawda, która wyciągnie ten jego talent na wierzch. Myślę, że właśnie to również robiła Nadia Mademoiselle Boulanger. Prowadziła w każdym bądź razie niezwykle otwarte, prawda, życie. To jej salon, który tutaj był w Paryżu, który był otwarty właściwie nie tylko dla artystów, dla intelektualistów, dla pisarzy, dla poetów, dla malarzy i tak dalej. Myślę, że cały ten klimat, prawda, który właśnie tu się tworzył wokół jej osoby i dzięki te możliwości, które stwarzała właśnie tego kontaktu, tej wymiany. To, że właśnie, że ścierały się, że w jej obecności ścierały się właśnie te różne osobowości, różne pomysły jakby na twórczość, że to było takie no, chyba fundamentalne.
A czy polscy uczniowie Nadii Boulanger mają dzisiaj swoich uczniów? Czy jest właśnie jakaś kontynuacja?
To znaczy w zasadzie wszyscy, poczynając od Piotra Perkowskiego, którego na przykład wychowankiem jest Piotr Moss, który również się zahaczył o Nadię Boulanger poprzez nie wiem, Zbigniewa Rudzińskiego, który wykłada kompozycję, poprzez Jerzego Bauera, Marta Ptaszyńska uczy przecież wykłada w Stanach Zjednoczonych, więc oni wszyscy niosą jakby to dalej, no plus oczywiście siebie. Thank you.
Nadii Boulanger, jej polskich wychowankach oraz o koncertach w Paryżu mówiła profesor Maja Nosowska. Słuchamy kompozycji jednej z uczennic Nadii Boulanger, Joanny Bruzdowicz.
Zapraszamy na naszą stronę internetową www.rfi.fr. Muzyka świata. Agnieszka Kumor.
Nasza bohaterka wyrosła na prawdziwą gwiazdę 2006 roku. Co ciekawe, dokonała tego pierwszym w swej karierze albumem. Ayo urodziła się 14 września 1980 roku w pobliżu kolonii w ówcześnie zachodnich Niemczech. Jej tata jest Nigeryjczykiem, mama Cyganką. Jej prawdziwe nazwisko brzmi Ogun Makin. Jak wyznaje w jednym z wywiadów, Ayo, rodzina matki pochodzi gdzieś z nadgranicy francusko-hiszpańskiej. Potem mieszkali w Rumunii, a nawet dotarli do Polski. Imię Ayo, które stało się jej scenicznym pseudonimem, wybrał jej tata. Oznacza w języku Yoruba radosna. Swój pierwszy album, wydany w 2006 roku w wydawnictwie Polydor, nazwała właśnie Joyful.
Taking care of me all the time.
Ojciec Ayo zarabiał na własne studia, pracując jako DJ. Był wielkim miłośnikiem Boba Marleya, Jimmy Cliffa, Stevie Wondera i Billie Holiday. Zdjęcia z rodzinnego albumu zdobią pierwszą płytę Ayo. Ojcowskie preferencje muzyczne przejęła córka. Soul, reggae, afrobeat z ojcowskiej płytoteki kształtowały nastoletnią Ayo. Jej dzieciństwo toczyło się w rytmie kolejnych pobytów w rodzinach zastępczych. Jej matka była narkomanką. Nie dawała sobie rady z wychowaniem dzieci, ale ojciec walczył o odzyskanie praw ojcowskich. Piosenki Ayo są w dużej mierze autobiograficzne. Mówią o rasizmie, o walce ojca, o zachowanie dzieci, o mijającej miłości. Ayo najpierw uczyła się gry na skrzypcach, po czym zakochała się w pianinie i gitarze, która dziś jest dla niej wszystkim. W wieku 21 lat wyjechała do Londynu. Dziś dzieli swój czas pomiędzy Paryż i Nowy Jork oraz pomiędzy muzyką i małego synka Naila, który urodził się w 2005 roku.
He slam you to the ground, messaging a chill. Curses make the echo round, brings a certain clue. Send you to another world, mesmerize your brain. It's the jewel of a pearl, makes you whole insane. Man is supposed to be low, yes, it's supposed to be low. Well, it's supposed to be low. Say, cause it's all cause of low. It's a sad and lonely song, sour grapes and tears. Something dark is going on, going on for years. Body slam your partner down, up against the wall. It's a sad and scary scene with no grace at all. Man is supposed to be low. Yes, it's supposed to be low. Well, it's supposed to be low. Say, cause it's all cause of low.
Supposed to be love. W tym samym 2005 roku, w którym urodził się jej synek, Ayo podpisała kontrakt z Polidorem. Album Joyful nagrany został zaledwie w 5 dni w studio Sony w Nowym Jorku. Ale wydaje się, że Ayo zbierała się do niego całe swe dorosłe życie. Choć mówi o radości, jest dziełem 26-letniej dziewczyny, tchnie mądrością kogoś, kto zaznał w życiu różnych chwil, niekoniecznie radosnych. Czekamy na nową płytę, bo mamy przeczucie, że będzie to kolejne ciekawe doświadczenie muzyczne tej niezwykle utalentowanej artystki. Ayo w piosence Help is Coming. Nadchodzi pomoc.
Situation could be much better than today.
know that you could do much better, much better than you do today. But how come you never tried to change the situation? How come you always escape out of a serious conversation? Don't you know it can never be too late for us to succeed out of every misery? You can be relieved as long as you believe.
Nasza audycja powoli dobiega końca z paryskiego studia RFI. Żegna Państwa, dziękując za uwagę. Anna Benhart, do usłyszenia.
You should know it can never be too late. Just get up and try.